Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam. Drodzy Państwo, rozpoczynamy transmisję zarówno w Radiu Maryja, jak i telewizji Trwam z posiedzenia Senackiej Komisji Rodziny. Oczywiście w temacie tak zwanej konwencji przemocowej. Dzisiaj, kilkadziesiąt minut temu, zakończyło się posiedzenie Senackiej Komisji Praw Człowieka, która odrzuciła tak zwaną konwencję przemocową. Dzisiaj natomiast także po południu w tym samym temacie zbierze się Senacka Komisja Spraw Zagranicznych. Zapraszam do śledzenia obrad posiedzenia Senackiej Komisji Rodziny.
Dzień dobry Państwu. Wznawiam posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. W tej części posiedzenia mamy do rozpatrzenia projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 roku. Witam Państwa senatorów, naszych gości, z panią minister Małgorzatą Fuszarą, wszystkich pozostałych przedstawicieli rządu i resortów. Witam panią poseł i wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych, które były zainteresowane problematyką. Przyjąłem tu do Państwa informacji taką zasadę, że ze względu na możliwości nasze zaprosiliśmy te podmioty, które uczestniczyły w obradach sejmowych. De facto nie musieliśmy nikomu odmówić. Teraz tak, projekt, który będziemy omawiać, budzi duże emocje. Rozumiem, że wszyscy, którzy tutaj przybyli, zamierzają wyrazić swój pogląd, przedstawić swoje stanowisko, ale my też musimy się właściwie zorganizować. Dlatego prosiłbym, żebyśmy swoje wypowiedzi przedstawiali syntetycznie. Nie dotyczy to przedstawicieli rządu, ale pozostałe osoby, zwłaszcza naszych gości, chciałbym prosić, żeby ich wypowiedzi nie trwały dłużej niż 5 minut. Jak mówił mój profesor, ja często nie stosuję niestety tego do siebie, chyba że mnie ktoś dyscyplinuje. Żadna wypowiedź nie straciła na tym, że została skrócona. Proszę mówić to, co najważniejsze i w miarę możliwości nie powielać tego, co powiedzieli już inni. Bo zawsze się można zgodzić z kimś, a nie powtarzać po nim to samo. Dlatego bardzo proszę o tę dyscyplinę. To w trosce o to, żeby ci, którzy tutaj przybyli z zamiarem zabrania głosu, mieli taką szansę. Inaczej będzie nam trudno, a nie sądzę, żeby rozległe przedstawianie swoich opinii wniosło coś więcej. Dlatego na początku ta kwestia organizacyjna. Rząd wnioskował o ratyfikację konwencji, dlatego bardzo proszę o przedstawienie powodów, dla których to czyni panią minister Małgorzatę Fuszarę.
Ja z naszym podziałem między nami, ponieważ to 4 resorty są upoważnione do przedstawienia konwencji, i pan minister Nowak-Far zrobi to wstępne przedstawienie, jeżeli pan przewodniczący pozwoli.
Jak najbardziej. Bardzo proszę, panie ministrze.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, a wysoka komisjo. Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej została sporządzona w Stambule 11 maja 2011 roku. Weszła ta konwencja w życie 1 sierpnia 2014 roku. Obecnie jej stronami jest 16 państw, w tym 9 państw członkowskich Unii Europejskiej. Konwencja jest pierwszym traktatem, który kompleksowo odnosi się do problematyki zwalczania przemocy wobec kobiet, w tym przemocy domowej. Ma przyczynić się do eliminacji tego zjawiska oraz wszelkich innych form dyskryminacji kobiet. Podstawowym zobowiązaniem państw stron konwencji jest przyjęcie regulacji prawnych i innych rozwiązań niezbędnych, aby promować i chronić prawa kobiet do życia wolnego od przemocy w sferze publicznej i prywatnej. A konwencja umożliwia również, czy otwiera drogę również do wprowadzenia odpowiednich przepisów, które również w kontekście szerszym, nie tylko przemocy wobec kobiet, ale w ogóle przemocy w kontekście domowym, umożliwiają ochronę wszystkich tych osób, które są taką przemocą dotknięte. Konwencja reguluje kwestię zintegrowanej polityki gromadzenia danych, zapobiegania, ochrony oraz wsparcia dla ofiar i świadków przemocy. Nakazuje wprowadzenie odpowiedzialności karnej dla sprawców szeregu rodzajów przestępstw, między innymi przemocy domowej, napaści seksualnej, molestowania seksualnego, zmuszania do zawarcia małżeństwa, a także przymusowej aborcji. Konwencja zawiera również przepisy regulujące problematykę z zakresu migracji oraz azylu. Ustanawia przy tym jako mechanizm kontrolny, fundamentalny mechanizm kontrolny, niezależną grupę ekspertów do spraw przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, tak zwane GREVIO. A członkowie tego ciała będą pochodzili z państw stron konwencji. Konwencja również ustanawia komitet stron, który będzie powoływał członków GREVIO. Przystępując do konwencji, Polska złoży 4 dopuszczalne zastrzeżenia, bo wiele zastrzeżeń jest z konwencji wyłączonych. A te dopuszczalne zastrzeżenia oraz 2 deklaracje interpretacyjne mają raczej wąski charakter i mają na celu zagwarantowanie spójności rozwiązań prawa krajowego z konwencją. Rada Ministrów zadecydowała o podtrzymaniu generalnej deklaracji złożonej przez Polskę przy podpisywaniu konwencji o jej stosowaniu zgodnie z postanowieniami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo zaproponowano deklarację wyjaśniającą zakres możliwej pomocy konsularnej, która może być udzielana przez polskich konsulów cudzoziemcom. Związanie Rzeczypospolitej Polskiej konwencją powinno nastąpić przez ratyfikację w trybie artykułu 89 ustęp 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, to jest za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie. Konwencja bowiem dotyczy praw i wolności obywatelskich, a ponadto spraw określonych zarówno w Konstytucji, jak i ustawach. Związanie się konwencją ma potwierdzić zaangażowanie Polski w promowanie praw człowieka, a mając na względzie powyższe argumenty i informacje, bardzo proszę o pozytywne zaopiniowanie ustawy wyrażającej zgodę na dokonanie przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule 11 maja 2011 roku. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Przybyła do nas też pani minister Marcińska. Witamy serdecznie. Czy panie minister chciałyby jeszcze w tej sprawie na początku debaty zabrać głos? Bardzo proszę.
Myślę, że dziękujemy bardzo. Później w odpowiedziach na pytanie wyjaśnimy chyba kwestie szczegółowe. Dziękuję.
Wobec tego poproszę o opinię Biura Legislacyjnego.
Dziękuję serdecznie. Biuro Legislacyjne nie zgłasza zastrzeżeń do ustawy. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Wobec tego zaczynamy debatę. Najpierw wypowiedzi senatorów, potem gości. Najpierw senatorów z komisji. Kto z państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan przewodniczący Kraska.
Panie przewodniczący, pani minister, szanowni państwo, no dzisiejsze nasze spotkanie tutaj jako Komisji Rodziny i Polityki Społecznej i Senioralnej dotyczy ustawy, która właściwie pewną grupę jakby wykluczała. No, ustawa, która w swoim tytule nosi głównie i jakby zadaniami do opiekowania się głównie kobietami, a niestety wiemy, że przemoc także dotyczy innych grup społecznych, na przykład osób starszych czy osób niepełnosprawnych, czy także dzieci. Więc myślę po pierwsze, że tytuł tej ustawy jest dość nietrafny. I dlaczego byśmy mieli, nie dlatego, żebym przeciwny był, żeby kobiety, ale dlaczego jest, pani minister, ta promocja tylko wyłącznie kobiet, kiedy to artykuł 32 naszej Konstytucji mówi, że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. Rodzi się także pytanie, czy ta konwencja jest nam w ogóle potrzebna, czy nasze prawo, które w tej chwili obowiązuje w Rzeczpospolitej Polskiej, w jaki sposób zostanie zmienione z momentem ratyfikacji tej konwencji? Czy nasz kodeks karny w tej chwili będzie zmieniany pod wpływem tej konwencji, gdyż być może czegoś nie obejmuje? Czy państwo będziecie wnioskować po ratyfikacji tej konwencji, aby nastąpiły zmiany w ustawodawstwie w prawie karnym? Bo jeżeli nie, no to następne pytanie, po co się nad tym w ogóle pochylamy i po co nad tą konwencją będziemy dyskutować. Zapisy tej konwencji są dla nas troszeczkę także niejasne, jeżeli chodzi o ten zapis niestereotypowego zachowania się, prawda, w role społeczno-kulturalne. Ja tak naprawdę nie wiem, co to ma promować, czy to, co mamy zapisane w naszej Konstytucji, czyli że kultura, tradycja i religia są dla nas najważniejsze. Czy te nowe promocje tych zachowań niestereotypowych będą w jakiś sposób negowały to, co od wieków w naszej tradycji i kulturze w Polsce jest uwarunkowane? Ja myślę, pani minister, że ta konwencja budzi wiele emocji i myślę, że dość one są wyraźnie artykułowane przez wiele środowisk i mam takie wrażenie, że ona występuje tylko w obronie jednej grupy ludzi, którzy, prawda, uważają, że są w jakiś sposób prześladowane w naszym społeczeństwie. Wiemy, że przemoc wobec kobiet, nie tylko przemoc w naszych rodzinach, występuje, ale mam także pytanie, czy na tle Europy Polska jest jakby, nie wiem, liderem tej klasyfikacji, czy ta przemoc w Polsce jest największa w Europie, czy jedna z mniejszych, bo myślę, że to też od tego będzie zależało, jaki będzie nasz stosunek do tej konwencji. I więc myślę, pani minister, że to na początek te pytania, bo myślę, że dyskusja będzie bardzo, bardzo ożywiona i wiele rzeczy, z których ja osobiście jako praktykujący katolik nie mogę się zgodzić, żeby szczególnie jeżeli o to młode pokolenie chodzi, żeby promować pewne zachowania, które są moim zdaniem dla naszej tradycji chrześcijańskiej bardzo niepotrzebne i nie powinniśmy się na to godzić. Dziękuję bardzo.
Może bym prosił, żeby tutaj kwestii wyznaniowych nie wprzęgać. Proszę o to jako katolik też. Także bardzo proszę. Myślę, że każdy katolik chce chronić każdego, kto doznaje przemocy. Ma obowiązek większy niż inni. A ponadto chciałem zwrócić uwagę, bo tutaj w komisji mówiliśmy, panie senatorze, wiele razy, konwencja dotycząca osób niepełnosprawnych jest, konwencja dotycząca praw dziecka jest, że jest to kolejna konwencja dotycząca kolejnej grupy, która znajduje się w szczególnej sytuacji. Ja tylko przypominam z prac naszej komisji. Panie senatorze, a teraz oddaję głos panu senatorowi Michalskiemu. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Ja myślę, że postawienie przez kolegę przewodniczącego Kraskę problemu w ten sposób, że dlaczego zajmujemy się kobietami, jest niegodne mężczyzny, a szczególnie zasiadającego w tej komisji, bo skoro się twierdzi, że wiemy, że przemoc wobec kobiet występuje w naszym kraju, więc odpowiadamy sobie na pytanie, nawet jeżeli mamy do czynienia z różnymi innymi zjawiskami, to rola kobiety powinna być rzeczywiście w życiu rodziny, w życiu naszego kraju szczególnie chroniona. Zwłaszcza, że bardzo często mamy wykorzystywanie czy uzasadnianie kwestiami tradycji polskiej złych zachowań. Ja mam takie pytanie i prosiłbym panią minister, być może pana ministra o wyjaśnienie, bo przecież mamy do czynienia z aktem międzynarodowym i wydaje się, że w dzisiejszych czasach, kiedy mamy do czynienia z narastającą migracją, nie całych rodzin, ale często kobiet, powiedzmy mężczyzn, nasze obywatelki, nasze rodaczki znajdują się często w trudnej sytuacji w kraju niekoniecznie naszym, w Polsce. I być może warto przyjąć tą konwencję w celu stosowania ogólnych i jednolitych norm prawnych dla wszystkich kobiet, w tym dla Polek, mieszkających już we wszystkich krajach Europy. Dlatego jestem przekonany, że mimo wątpliwości, które mogą się robić, które niektóre środowiska, w tym środowisko kościelne podkreślają, jednak ważne jest to oświadczenie, jakie zamieścił rząd do tej konwencji, że na generalnie, że konstytucja stoi przed konwencją, jeśli chodzi o zasady i przepisy prawa w tej konwencji zamieszczone. I dziękuję.
Dziękuję. Myślę, że tak. Trzy wypowiedzi, dobrze? I pani minister odpowiada, bo później czy państwo odpowiadacie, bo później się zgubimy po prostu w natłoku. A więc jeszcze jedna. Zgłaszał się pan senator Libicki.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Ja myślę sobie tak, patrząc na zapisy tej konwencji, ja osobiście podzieliłbym je na trzy grupy. Pierwsza grupa zapisów to są zapisy, które nie budzą kontrowersji, które są oczywiste. Dla mnie na przykład, jeśli piszemy o przemocy domowej, to mówimy także o zjawisku, co do którego skala występowania może być elementem dyskusji między nami, ale to, że ona występuje i jest rzeczą, która nie podlega dyskusji. To są jakby te rzeczy, które między nami nie budzą kontrowersji. Powiedziałbym, że druga grupa zapisów to są zapisy, które albo z jednej strony my już mamy, całkiem dobrze wdrażamy, bo jeżeli mówimy o, w tej konwencji jest zapis o 24-godzinnym telefonie, pod który można zgłaszać przypadki przemocy i o całym systemie opieki nad ofiarą, która takiej przemocy doznaje, to powiedzmy sobie szczerze, że czy system niebieskiej karty, czy inne rozwiązania, które mamy, to w naszym systemie prawnym jest, a wręcz do tej grupy dołączyłbym pewne rzeczy, które mnie osobiście pozytywnie zaskakują. Natomiast na przykład w artykule 17, gdzie się mówi o obronie przed seksualizacją dzieci i młodych ludzi w internecie. Tak? To są rzeczy, z którymi się nie spotkałem, a które dla mnie w tej konwencji są jako przykład zapisami pozytywnymi. Natomiast mam trzecią grupę zapisów, która osobiście budzi pewien mój niepokój i podzielam tutaj te pewne zastrzeżenia, które wnoszą środowiska konserwatywne. Tu chodzi mi o konkretnie o dwa zapisy, czyli o tak zwane pojęcie płci społeczno-kulturowej. W konwencji mówi się o tym, że będzie się, że tak powiem, w edukacji, to jest w artykule 14, będzie się promować niestereotypowe role społeczne. To chciałbym się dowiedzieć, jak to będzie wyglądało w praktyce. Jaka będzie ta przełożenie tego zapisu na konkretną praktykę funkcjonowania tej konwencji. I drugi jakby zapis, i drugi element to jest tam, gdzie się mówi o kulturze, tradycji, religii. Bo oczywiście jest dla mnie rzeczą oczywistą, że jeśli z jakiejś z jakiejś religii, z jakiejś doktryny religijnej wynika na przykład okaleczanie kobiet, a często wynika, to jest rzeczą oczywistą, że trzeba w tej materii interweniować. Jest tylko pytanie, jak głęboko i do jakich, jakie sytuacje obejmujemy tymi zapisami w ramach różnych grup religijnych, które występują. Ja powiem szczerze, podzielam te obawy. U mnie te obawy dominują nad tym, co nazwałem plusami tego dokumentu. W związku z tym dam wyraz temu w swoim głosowaniu. Natomiast chciałbym jeszcze o jedną rzecz zapytać, trochę przekładając to na konwencję ONZ-owską do spraw osób niepełnosprawnych. Bo konwencja jest pewnym narzędziem. Jeśli weźmiemy sobie przykład osób niepełnosprawnych, które funkcjonują w Polsce, to możemy powiedzieć, że jeśli ktoś czuje się dyskryminowany, to ma w konwencji konkretny zapis, którego uchwyciwszy się, może domagać się zmiany swojej sytuacji. I moje pytanie brzmi tak, nie wiem, czy ono jest wystarczająco precyzyjne. Mianowicie, jak w praktyce będzie wyglądało w wykonywaniu tego zapisu o uwzględnianiu perspektywy płci społeczno-kulturowej w sytuacji, w której ktoś się zgłosi i powie, że z tego tytułu uważa, że doznaje przemocy, tak? To w jaki sposób będziemy te jego prawa w tej materii przy powołaniu się na ten artykuł w praktyce realizować i jemu te prawa zapewniać? O to chciałem zapytać. Dziękuję bardzo.
Witam na naszym posiedzeniu panią marszałek Wandę Nowicką, pana posła Dziedziczaka, który doszedł też. I zgodnie z tym, co mówiliśmy, oddaję teraz głos przedstawicielom rządu. Pani minister Fuszara, bardzo proszę.
Tak, ja zacznę. Jeżeli na wszystkie pytania nie odpowiem, to pan minister tutaj uzupełni ewentualne braki w odpowiedzi. Ja chcę powiedzieć, rzeczywiście tutaj padło takie stwierdzenie, że konwencja budzi silne emocje. No i w naszym przekonaniu konwencja budzi silne emocje, które są oparte na szeregu nieporozumień. Niektóre z tych nieporozumień tutaj w pytaniach się pojawiły. Na przykład problem tradycji, religii. Ja chcę zwrócić uwagę, że ten artykuł konwencji nie obwinia tradycji i religii czymkolwiek. Natomiast mówi, że tradycja i religia nie może być uzasadnieniem, usprawiedliwieniem dla stosowania przemocy. Oczywiście takim prostym przykładem są zabójstwa honorowe. Inaczej mówiąc, jeżeli ktoś będzie dokonywał zabójstw honorowych, nie może się pojawić czy pobicia z powodu nie wiem, kontaktu z mężczyzną, który nie jest mężem kobiety w jakiejś kulturze, dlatego że tradycja bądź religia na to zezwala. Poza tym ten przepis mówi, że tylko chodzi o takie tradycje, które zakładają niższość kobiet wobec mężczyzn. Czyli moim zdaniem odnoszenie tego do naszej kultury oznaczałoby, że uważamy, że w naszej tradycji zawarte jest pojęcie niższości kobiet wobec mężczyzn. Jeżeli mamy takie elementy tradycji, to myślę, że jest zgoda co do tego nas wszystkich, że w jakiś sposób musimy pracować nad ich wyeliminowaniem. Jeżeli nie mamy, to po prostu niczego nie musimy tutaj zmienić. Do takich nieporozumień należy także to, że konwencja odnosi się tylko do kobiet. Zarówno w przepisie konwencji, jak i w raporcie wyjaśniającym mówi się o tym, że ta konwencja powinna być stosowana do wszystkich członków rodziny. Natomiast fakt, że znaczy nie tylko rodziny, ale i przemocy domowej, bo tych dwóch sfer jakby to konwencja dotyczy. Fakt, że kobiety są tutaj wymienione i podkreślony jest problem przemocy wobec kobiet, rzeczywiście w świetle współczesnej nauki nie budzi żadnej wątpliwości. W zależności od tego, do jakich statystyk się odwołamy, bo pamiętajmy, że statystyki oczywiście mamy tu różne. Mamy niebieskie karty, mamy badania wiktymologiczne, mamy badania skazań, mamy dane policyjne. W związku z tym one trochę będą się między sobą różniły. No i teraz w zależności od tego, do jakiego źródła sięgniemy, to będzie od 80 kilkudziesięciu kilku procent do 96% kobiet ofiar przemocy. W związku z tym no chyba to jest zrozumiałe, że akt prawny podkreśla to, że walczyć trzeba z przemocą, która przede wszystkim dotyczy kobiet, ale jednocześnie zaznacza, że akt ma być stosowany do wszystkich osób. Takie inne nieporozumienia, które też często napotykamy i takie wątpliwości dotyczące konwencji, od razu chcę przy okazji rozwiać. Konwencja nie definiuje małżeństwa, konwencja nie może być podstawą zmiany płci czy innego określenia własnej płci. W związku z tym te ewentualne takie zarzuty, które w różnych dyskusjach, w różnych komisjach słyszymy, po prostu nie znajdują w konwencji żadnego uzasadnienia. Jeżeli chodzi teraz o drugą grupę pytań, które dotyczą zmian prawa, chcielibyśmy, żebyśmy wszyscy zdawali sobie sprawę, że ratyfikacja konwencji jest pewnym procesem i rzeczywiście my wdrażając konwencję, dążąc do jej podpisania, następnie ją podpisując i przedstawiając Wysokiej Izbie, no musieliśmy jako kraj dostosować niektóre nasze przepisy do wymogów konwencji. I tutaj oczywiście tym najprostszym przykładem, który musimy zawsze powoływać, to jest zmiana trybu ścigania gwałtu. W związku z tym rzeczywiście można powiedzieć, że te zmiany już nastąpiły, następują i będą następowały. I teraz przejdę może do tych zmian, które nastąpią, ponieważ też pada zawsze o to pytanie, jakie jeszcze dostosowawcze działania tutaj podejmiemy. Przede wszystkim to jest zmiana definicji przemocy w naszej ustawie antyprzemocowej. Ją trzeba rozszerzyć o przemoc ekonomiczną, której ona w tej chwili nie obejmuje, a także na osoby, które dawniej stanowiły rodzinę, a które nie mieszkają razem, ponieważ też nasza ustawa tego w tej chwili nie przewiduje. No i druga taka dosyć poważna zmiana wiąże się z takim środkiem, który rzeczywiście w świetle badań nad przemocą na świecie jest uważany za niesłychanie skuteczny dla zapobiegania przemocy, a także dla takiego sprawiedliwego reagowania w sytuacji przemocy, bo musimy sobie zdać sprawę, że do dzisiaj jest tak, że mimo wszelkich wysiłków budowania innej atmosfery wokół tego, innej polityki państwa, ciągle jest tak, że to ofiara przemocy, najczęściej kobieta z dziećmi, ucieka z miejsca przemocy, a sprawca zostaje często w ogóle w domu, który jest własnością tej kobiety. Tutaj o takich przypadkach znanych w ogóle z tych analiz antyprzemocowych mogłabym długo mówić, ale oczywiście nie mamy pewnie na to czasu. Natomiast to wiadomo, że to są fakty. Słucham? My mamy następną komisję o godzinie 16, też tego dotyczącą, ale oczywiście chciałam jakby podkreślić to, że ta zmiana, o której teraz będę mówiła, czyli nakaz zbliżania się, który może wydać policja, to jest właśnie taka zmiana, która nastąpi na podstawie konwencji, która, tak jak powiedziałam, w świetle badań prowadzonych w różnych krajach, to były badania, które zaczęły się zresztą w Stanach Zjednoczonych, ponieważ Stany są świetnym takim poligonem. W niektórych Stanach pewne rozwiązania były wcześniej wprowadzone, w innych nie. Tam porównywano skuteczność różnych polityk zapobiegania przemocy w tych Stanach. No i tutaj są jednoznaczne wnioski, że w tych Stanach, w których jest konsekwentnie wdrażane takie odizolowanie sprawcy od ofiary, powoduje to, że ofiara po prostu jest bezpieczna, może zostać w swoim środowisku, co oznacza, że dzieci mogą chodzić do tej samej szkoły, pozostać w tym samym środowisku znajomych i przyjaciół i nie są powtórnie karane za przemoc w ten sposób, że to one muszą szukać jakiegoś bezpiecznego, zawsze gorszego niż własny dom, miejsca. Także to są zmiany, które może nie ma ich tak licznych, dlatego że żebyśmy mogli przedstawić dokument do ratyfikacji, musieliśmy wprowadzić inne zmiany, żeby rozbieżności tutaj nie było jakichś poważnych, ale to są zmiany o ogromnym ciężarze gatunkowym i wielkiej wadze dla ofiar przemocy przede wszystkim. Kolejna grupa pytań dotyczy niestereotypowych społecznych oraz zawartego w konwencji pojęcia płci społeczno-kulturowej. Ja może zacznę od pojęcia płci społeczno-kulturowej i chcę powiedzieć, że to się tak pozornie wydaje, nie wiem dlaczego właściwie, przy okazji tej konwencji uważa się, że to jest jakieś pojęcie nowe. Ono w dziedzinie nauk społecznych funkcjonuje mniej więcej od lat 60. I ja tutaj mogę przedstawić całe listy książek, opracowań naukowych, badań, które mają sławetny gender swoje konferencje międzynarodowe dotyczące gender and law. To są konferencje, na których bywam od kilkudziesięciu lat. Opracowania dotyczące właśnie problematyki płci społeczno-kulturowej i w jaki sposób wpływa to także na przemoc, mają naprawdę bardzo długą w nauce tradycję. Mają też długą tradycję w różnych dokumentach unijnych, aktach prawa unijnego, także to nie jest pojęcie nowe. I myślę, że no tutaj można tylko w zupełnym skrócie powiedzieć, że to chodzi o wszystko to, co jest obudowywane wokół płci biologicznej i co ma wpływ na to, w jaki sposób wyznaczane są role społeczno-kulturowe, jak są kształtowane stereotypy i tym samym, jakie ograniczenia na kobiety i mężczyzn społeczeństwo nakłada, dlatego że przypisuje im pewne role, nie pozwalając jakby poza nie wyjść i realizować swoich życiowych zamierzeń. Takie przykłady, które mogę dać z własnych badań na przykład, to są przykłady dotyczące chociażby mężczyzn wykonujących tak zwane sfeminizowane zawody, czyli takie, w których stanowią oni mniej niż 10%, albo mężczyzn, którzy zajmują się małymi dziećmi, którzy mówią o całym szeregu barier społecznych, które ich jako pielęgniarzy na przykład, albo jako opiekunów małych dzieci w szkołach podstawowych pętają, dlatego że społeczeństwo dookoła pyta ich, a czy ty się na pewno do tego nadajesz, a czy ty jesteś prawdziwym mężczyzną i tak dalej. No i dopóki tego rodzaju barier społeczno-kulturowych my nie zniesiemy, no to nie pozwalamy ludziom na zasadzie wolnego wyboru zachowywać się i na przykład zajmować małym dzieckiem ojcom, dlatego że ich kompetencje są podważane, oni sami nie mają zbudowanej wiary we własne możliwości. No i to właśnie nie pozwala im odpowiednio według ich własnego pojęcia, ich własnego wyboru wykonywać tych ról społeczno-kulturowych. No i tutaj dochodzimy do związanego z tym problemu edukacji i tego, o co tutaj pytał pan senator. To są wszystko te artykuły 12 i 14 i one się we wszystkich tych debatach przewijają. Ja chcę powiedzieć, że my mamy już duży dorobek w tym zakresie, dlatego że ten artykuł dotyczący edukacji tak naprawdę jest przepisany nieomal, powtórzony za artykułem 5 Konwencji o eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet. I my na podstawie konwencji sprawozdając się z wykonania tamtej konwencji o eliminacji właśnie, pokazujemy w jaki sposób niestereotypowe role są wprowadzane na miejsce pewnych stereotypów. No i tutaj dam przykład. No, kiedyś w dawnych jest cały szereg analiz socjologicznych pokazujących z jednej strony właśnie stereotypowość dawnych podręczników i czasem dyskryminację wprost, która tam była zawarta. Ta stereotypowość polegała ogólnie rzecz biorąc na tym, że mężczyźni byli nieobecni w sferze domowej, kobiety były nieobecne w sferach zawodowych. Co znowu prowadziło do tego, że właśnie podważane są kompetencje obu płci w tych obu sferach, w których ich nie ma. Wzmacniana jest taka tendencja, że mężczyźni właściwie w domu no, nie jest odpowiednie, żeby coś robili, że mali chłopcy są uczeni tego, że to nie oni się zajmują swoimi dziećmi. I oczywiście my w tych sprawozdaniach, które składamy przed odpowiednim ciałem z powodu tej konwencji CEDAW, pokazujemy, jak to się zmienia, że zwiększa się liczba tych obrazków, na których są ojcowie odrabiający lekcje z dziećmi, gdzie pojawiają się na przykład dzieci z innych kultur przedtem w podręcznikach szkolnych. No i to są tego rodzaju zmiany, które właśnie są na podstawie naszej oceny najlepiej realizują, bo też pamiętajmy, przecież my konwencję realizujemy, a to nie ktoś z zewnątrz przychodzi. W związku z tym my uważamy, że najlepiej tak to zrobimy i to jest wprowadzane. Jeżeli chodzi o przemoc, tutaj też była opinia MEN-u, który pokazuje, że wprowadza zarówno w podstawach programowych, jak i w programach szkolnych już te elementy antyprzemocowe, na przykład pokojowe rozwiązywanie rozmaitych sporów, negocjacje, mediacje. To jest początek drogi, żeby to wprowadzać do systemu kształcenia, ale to się dzieje. Wydaje mi się, że to w tej chwili tyle pytań sobie wynotowałam. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan senator Pająk. Widzę panie senatorze. Najpierw senatorowie z komisji, potem pozostali
panie przewodniczący, pani minister.
Bardzo proszę.
Szanowna komisja, zaproszeni goście. Na początku, żeby nie było wątpliwości, to No jestem całkowicie przeciwko przemocy, żeby mnie ktoś nie posądził, że w jakiejkolwiek formie jestem za przemocą w stosunku do kobiet, do dzieci. Ale tu wiele mi się takich nasuwa pytań. Przede wszystkim pierwsza podstawowa sprawa, którą doświadczyłem, bo już mam troszeczkę lat, jak ostatnio wyliczyłem, to mam 50 lat plus 19% VAT-u doliczyć do tego. To i na sąsiedztwie, i w gminie swojej, gdzie byłem wójtem i starostą, to najwięcej przemocy, najwięcej dramatów rodzinnych, nie tylko w rodzinie, ale i można powiedzieć w społeczeństwie, to jest związane z alkoholem, z alkoholizmem. I dlaczego ta konwencja, czy zapisy, czy wypowiedzi nawet osób, które są za tą konwencją, nie wspominają o takim dramacie, o tej podstawowej przyczynie? Czy konwencja w tym temacie akurat cokolwiek zmieni? Oczywiście są jeszcze inne przyczyny. Drugi temat, który mam pytanie, to związane jest z tym, że przecież my mamy ustawę o przeciwdziałaniu przemocy, mamy krajowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mamy Ministerstwo Sprawiedliwości, mamy sądy, prokuratury, policję. Czyli co tutaj nie działa? No skoro jest jeden czy drugi, który dokonuje przemocy, to państwo, widzę, nie może sobie z nim poradzić. Czy ta konwencja cokolwiek pomoże i zmieni w tym temacie? Moje zdanie jest takie, że ani jednego promila na plus w tym temacie ta konwencja nie zmieni. I jeszcze kolejne pytanie mam. Tutaj związane jest już tak jakby z suwerennością Polski, z ograniczeniem kompetencji Polski. Czy ten komitet ekspertów, gremium, który powstanie, czy będzie monitorował tą konwencję, czy nie będzie naruszał tutaj w jakiś sposób kompetencje już państwa, czy nie będzie ingerował w naszą suwerenność? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan senator Mamontow i pani senator, tak? Pani senator się zgłaszała? No, nie. Pan senator Mamontow i pan senator Kogut, tak? Proszę uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Ja chciałem się spytać pana ministra, nie pana przewodniczącego, skalę zjawiska przemocy kobiet w Polsce, Polski na tle Unii Europejskiej. Jakbyście państwo to przekazali. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan senator Kogut.
Panie przewodniczący, panie i panowie senatorowie, pani minister, panowie ministrowie, drodzy goście. Bardzo mocno przeżywam to, że w kraju katolickim dochodzi do takich rzeczy w XXI wieku, że ulegamy ogromnym promocjom, ugrupowaniom lewackim, które ciągle dążą do tego, żeby polska rodzina była osłabiona. Bardzo mocno się zastanawiałem nad tym, czy w tym roku, kiedy Sejm uchwalał rok 2015 rokiem świętego Jana Pawła II, nie doszło do jakiej hipokryzji, że katolicy, parlamentarzyści są różnymi katolikami w kościele, a różnymi na usługi polityczne. Przecież ten największy z rodu Polaków rodzinę uważał za świętość. Drodzy Państwo, tu wcześniej wiele powiedzieli moi przedmówcy. Powiem tak. Wszystkie statystyki wskazują, że największa przemoc jest w krajach skandynawskich, Norwegii i Szwecji. To niech oni robią konwencję, bo w Polsce naprawdę nie potrzeba tej konwencji. Tu się mówi o zabijaniu, o kaleczaniu. To, drodzy Państwo, ja stanę w obronie dekalogu i powiem tak. Czy czwarte, które mówi czci ojca i matkę swoją, to Kościół kazuje maltretować moją mamę? Jeżeli zwyrodniałe dzieci nie szanują rodziców, to kiedyś ciężko za to odpowiedzą. Czy piąte mówi, żeby ktoś kogoś zabijał? Nie. Cóż, to drodzy Państwo, jeżeli popatrzymy na ilość rozwodów, jeżeli by to szanowano i szanowano sakrament małżeństwa, to by do tego nie dochodziło, że ktoś masz, panie mają 7 mężów, a panowie 6 żon. Nie dochodziłoby do tego, że mężczyzna ma 70 lat i szuka kobiety 16-letniej, czy na odwrót. Czy 7 mówi, żeby kradnąć? Nie. Mówi, żeby nie kradnąć. I dla mnie, drodzy Państwo, rodzina to jest podstawa, to jest świętość. Ja pochodzę z tego rejonu bardzo konserwatywnego, żebyście Państwo wiedzieli. Gdzieś dziada, pradziada jest przekazywane, żeby szczerzyć wiarę ojców naszych i rodzina to ma być świętość. A nie robi się wszystko, że lekceważy się małżeństwo, które gwarantuje Konstytucja Rzeczypospolitej, artykuł 1, przepraszam, tak, dobrze mówię, artykuł 1, paragraf 18, że małżeństwo to jest małżeństwo kobiety i mężczyzny. Gdzie promuje się małżeństwa homoseksualne, gdzie promuje się rozbite rodziny, gdzie promuje się wiele innych rzeczy. I drodzy Państwo, w związku z powyższym ja składam wniosek w imieniu senatorów Prawa i Sprawiedliwości o odrzucenie tej konwencji w całości. Dziękuję serdecznie.
Ja chociaż muszę powiedzieć, że szukam tego związku, panie senatorze, z tym, co pan powiedział i konwencji.
Przepraszam, proszę nie komentować decyzji, panie przewodniczący, bo
ja nie, jestem
nie
tylko,
pana rola.
Ja nie jestem tylko przewodniczącym, jestem też senatorem, mam prawo mówić tak jak pan, więc proszę mi nie przerywać. Ja panu nie przerywam. A głosu udzielam sobie sam. Tak? Więc takie są reguły gry. Bardzo proszę, pan senator Jackowski i potem, tak jak poprzednio mówiliśmy, pani minister.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, wysoka komisja, szanowni goście. Chciałbym powiedzieć, że jestem już na trzeciej komisji, na której ten temat rozważamy i z panem ministrem i z panią minister widuję się często, bo wczoraj była komisja nauki, dzisiaj była komisja petycji, która przyjęła wniosek o odrzucenie i będzie rekomendowała wysokiej komisji odrzucenie tej konwencji. Ja nie jestem członkiem tej komisji, więc głosować nie będę mógł, ale opinię jako senator mogę wyrazić. Będę natomiast na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych, których jestem członkiem i będę tam składał wniosek o odrzucenie tej ustawy ratyfikującej. Ja bym się chciał zapytać pana ministra, ponieważ zadawałem serię pytań, ale nie zawsze uzyskałem precyzyjną odpowiedź, o kilka kwestii. Po pierwsze, ile polskiego podatnika będzie kosztowało wdrożenie tej konwencji? Chodzi mi szczególnie o artykuł 8, ponieważ pan minister pytany na komisji petycji bardzo ogólnie na to pytanie odpowiedział. Ja bym chciał konkretnie wiedzieć, ponieważ padają kwoty i 200 milionów, czy taką kwotę będzie to kosztowało w sytuacji zapaści służby zdrowia, z systemu emerytalnego, gdy ludzie umierają, ponieważ nie ma środków na leczenie, natomiast jakieś ideologiczne konwencje proponuje się i zajmuje się tym wysokie izby. Właściwie nie wiadomo, po co podejmowane, bo wszystkie dane naukowe i statystyczne pokazują, że akurat problem przemocy wobec kobiet w warunkach polskich nie jest problemem takim jak w innych krajach. Mówił o tym chociażby senator Kogut. A więc ile konkretnie kosztuje, jakie środki są zarezerwowane, od kiedy te środki będą wchodziły, a nie ogólne uwagi, że myśmy już implementowali, że wdrożenie ustawy i tak dalej. Jeżeli po prostu, żeby pan minister podał, ile ten artykuł 8 będzie kosztował, ile będą kosztowały delegacje członków tych, którzy będą tą policją, która będzie monitorowała tę ideologiczną konwencję i ile to podatnik polski, żeby ludzie mogli się dowiedzieć, a przemawiamy tu jako senatorowie w imieniu milionów naszych wyborców i opinia publiczna w Polsce ma prawo wiedzieć na ten temat, więc oczekiwałbym precyzyjnej odpowiedzi. Po drugie, chciałbym się dowiedzieć w kwestii tłumaczeń. że pan minister wyjaśnił, dlaczego są różne wersje tłumaczeń, bo tak naprawdę to dokument, nad którym my w tej chwili pracujemy, nie jest dokumentem, który, jak rozumiem, jest wersją ostateczną tłumaczenia, ponieważ są rozbieżności, jeżeli chodzi o tłumaczenie z języku oryginału. Więc w związku z tym ja bym chciał, żeby polski parlament był traktowany poważnie i żeby rząd, przygotowując nie niechlujnie taką ratyfikację, tylko przedstawił komplet dokumentów łącznie z kosztami dla budżetu, tak jak to powinno być zrobione. Tak jak to jest w tej chwili, świadczy wyraźnie o tym, że jest to konwencja ideologiczna, potwierdza to stanowisko, ponieważ nie ma tutaj merytorycznego przygotowania całości dokumentów niezbędnych do ratyfikacji i podjęcia przez senatorów takiego działania. A więc chciałbym się dowiedzieć o tłumaczenia, ile jest wersji tłumaczeń, dlaczego są rozbieżności między innymi w artykule 6, w artykule 14 konwencji, skąd to wynika, kiedy będzie oficjalne tłumaczenie, żeby pan minister jasno powiedział, że dopiero po zakończeniu prac w parlamencie to tłumaczenie będzie, bo tak zrozumiałem te wypowiedzi, co świadczy o kuriozum całej sytuacji, że obradujemy nad dokumentem, co do którego treści nie wiemy, w jakiej wersji jesteśmy. Wreszcie chciałbym się zapytać o komentarz, szczególnie pani minister Fuszary, jeżeli zechce odpowiedzieć. Komentarz do takiego stwierdzenia, zacytuję. Konwencja nie promuje zwalczania realnych przyczyn przemocy, którymi są alkoholizm, coraz szersze upowszechnianie brutalnej przemocy i pornografii w dostępnej kulturze masowej. Jej założenia wynikają ze skrajnej neomarksistowskiej ideologii gender. Narusza także suwerenność Polski w sprawach etyki i ochrony rodziny przez nadanie uprawnień kontrolnych pozbawionemu jakiejkolwiek legitymacji demokratycznej komitetowi tzw. ekspertów, który ma określać, jakie standardy w polityce prawnej, edukacyjnej i wychowawczej ma realizować. Polska oraz rozliczać nasz kraj z opieszałości w zmianie wciąż jeszcze obecnego tradycyjnego modelu społeczeństwa. Koniec cytatu. Przypomnę, że jest to stanowisko Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 4 lutego. Ponieważ pani minister na poprzedniej konwencji mówiła, że to nie jest ideologia, w związku z tym ja przypomnę, że w Episkopacie Polski zasiada ponad 130 biskupów, 125 ma stopień doktora, 45 profesora. A w rządzie, o ile mi wiadomo, takiej mocnej intelektualnej środowiska nie ma. I wreszcie chciałbym również dowiedzieć się o te sprzeczności z konstytucją. Nie będę wszystkiego wymieniał, bo jest czas dużo, ale w każdym razie w opracowaniu dr Banaszczyk, kobiety, podkreślam kobiety, zwraca się uwagę, że artykuł 2 ustęp 1 konwencji narusza artykuł 32 ustęp 1, że artykuł 30 w związku z artykułem 33 konstytucji zwraca się uwagę na artykuł 28 konwencji, który budzi wątpliwości, artykuł 53 konwencji, artykuł 14 konwencji oraz artykuł 6 konwencji. Przy czym autorzy tego opracowania zwracają uwagę, że w kontekście całości konstytucji nie została dokonana żadna ekspertyza z tych, które były zlecone do Sejmu. Więc proszę nie odpowiadać, że według ekspertyz sejmowych nie ma wątpliwości, ponieważ one są opatrzone pewnym założeniem metodologicznym, które wyklucza, żeby miały całokształt poglądu na tę sprawę. I wreszcie chciałbym na koniec
trochę szacunku dla innych, którzy też chcą zabrać
tak
głos.
Jest.
Bardzo proszę.
I jeszcze na koniec chciałbym powiedzieć, że Jan Paweł II i to panu przewodniczącemu, bo mam nadzieję, że jak zadeklarował, że jest katolikiem, że będzie brał pod uwagę również stanowisko Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, no bo jest w swoim sumieniu zobowiązany jako katolik. Sam pan to zadeklarował i chciałbym wszystkim państwu zadedykować cytat z Jana Pawła II, który w liście do kobiet bardzo pięknie na ten temat mówił i chyba najlepiej wyraził, jak wynikając, jego geniusz wynikający właśnie z polskiej tradycji, co wniósł do Kościoła Uniwersalnego, w jaki sposób w polskiej kulturze traktuje się kobietę, ale też w jaki sposób chrześcijaństwo traktuje kobietę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
święty Jan Paweł II, co mógłby sądzić o biciu kobiet? Bardzo proszę, pani profesor odpowiada.
Ale czy pan sugeruje, że osoby wątpiące w, że tak powiem, wspaniałomyślność tej konwencji są zwolennikami bicia kobiet? Bo to tak wybrzmiało. No przepraszam. Jeszcze mieszanie do tego Jana Pawła II, no uważam, że jest dość niestosowne.
Też tak uważam i na to chciałem zwrócić uwagę. Dziękuję, że pan właściwie odczytał, panie pośle, moją intencję. Dziękuję bardzo. Tak, to było wysoce niestosowne. Bardzo proszę.
Ale skoro już kilkakrotnie padło tutaj imię Jana Pawła II i powołano także powołany został list do kobiet, to ja jednak przytoczę jego fragment, żebyśmy nie mieli poczucia, że Jan Paweł II tego problemu nierówności kobiet i mężczyzn nie dostrzegał. W liście Jana Pawła II do kobiet znajdujemy takie zdanie. Jesteśmy spadkobiercami dziejów, niestety pełnych uwarunkowań, które we wszystkich czasach i na każdej szerokości geograficznej utrudniały życiową drogę kobiety, zapoznanej w swej godności, pomijanej i niedocenianej, a wreszcie sprowadzonej do roli niewolnicy. Nie będę przeciągać tego cytatu, ale dalej są przeprosiny pod adresem kobiet, skierowane przez Jana Pawła II w liście do kobiet. Myślę, że to właśnie jest bardzo właściwe, że w tym roku wprowadzamy konwencję, która jest zgodna moim zdaniem absolutnie z tym przesłaniem z listu Jana Pawła II. Jeżeli chodzi o sprawę kosztów grewio i kosztów grewio, chcę powiedzieć, bo to jest kolejne nieporozumienie. Grewio, czyli komitet, przed którym będziemy się sprawozdawać jako rząd z wykonywania konwencji, ma taki sam mechanizm jak wszystkie inne konwencyjne ciała. Czyli jest komisja, przed którą co pewien czas rząd sprawozdaje się z wykonania konwencji, z postępu w wykonaniu konwencji. Nie ma ten komitet żadnych władczych możliwości, nie jest ciałem zewnętrznym, jest wybierany przez komitet składający się z państw, które ratyfikowały konwencję, spośród siebie. Prędzej czy później będzie tam przedstawiciel Polski, jeżeli konwencję ratyfikujemy. Mam teraz także jakby złą wiadomość dla tych, którzy z intencją podważenia konwencji pytają nas o koszty delegacji grewio. Mianowicie my to będziemy płacić tak czy tak, nawet jak nie ratyfikujemy konwencji, ponieważ to idzie z kosztów ogólnych Rady Europy. I dopóki nie wystąpimy z Rady Europy, no to ten mechanizm po prostu przez nas wszystkich jest finansowany. Natomiast bo ciągle tutaj wraca ta sprawa tego ideologiczności gender, mimo że ja cały czas powtarzam, że w naukach społecznych i w prawie jest to pojęcie stare i zupełnie nieideologiczne, chyba że wszystko nazwiemy ideologią, jest i taka możliwość. I chcę powiedzieć, że był już w styczniu 2014 roku list przez czołowych socjologów skierowany wyjaśniający, to był zresztą także list wyjaśniający to przez panią minister Lenę Kolarską-Bobińską. W liście socjologów znajdujemy między innymi zdanie: płeć jest w naukach społecznych rozpatrywana jako zjawisko społeczne i kulturowe, podobnie jak inne zjawiska ludzkie, takie jak odżywianie się, myślenie, a spojrzenie biologiczne na te zjawiska jest oczywiście inne. No i tutaj mogłabym dalej cytować ten list, który wyjaśnia jakby naukowość spojrzenia. Z tym się także wiąże sprawa niektórych elementów tłumaczenia. Ja zaraz oddam głos panu ministrowi Nowakowi Farowi, dlatego że w Polsce jest oczywiste, że na polski termin gender musimy w pewnym kontekście tłumaczyć i tak jak się tłumaczy akty unijne zawierające to słowo, czy na przykład nazwę instytutu z siedzibą w Wilnie, który ma gender equality, a jest tłumaczone jako równości kobiet i mężczyzn, jest on po prostu tłumaczony najczęściej w taki sposób, ale w ogóle musi być tłumaczone tak, żeby zgadzał się z kontekstem języka polskiego. Jeszcze tak zupełnie na marginesie, tak jak powiedziałam, za chwilę bliżej to powie pan Nowakwar, nie mamy do czynienia z żadnymi różnymi tłumaczeniami. Mamy jedno oficjalne tłumaczenie, które jest w druku sejmowym. Dziękuję.
Minister chciałby uzupełnić, bo wiele pytań było wprost do pana ministra. Tak. Bardzo proszę.
To znaczy, panie przewodniczący, ja bym się chciał też odnieść, ale oczywiście krótko i rozsądnie, jeżeli chodzi o czas, do również poprzednich pytań, dlatego że ja nie miałem sposobności uzupełnić pani minister w tym zakresie. I tutaj odwołując się do pytania dotyczącego ochrony obywatelek Polski za granicą, to jest pytanie o tyle ważne z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia resortu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że nam zależy na tej konwencji również dlatego, że i zależy na jej uniwersalizacji, upowszechnieniu w ogóle standardu. Dlatego, że zawsze tam, gdzie będziemy mieć po drugiej stronie stronę konwencji, będziemy się mogli na nią bardzo rozsądnie i wiarygodnie powołać. No, również oczekując wzajemności stosowania przepisów. I im szerzej ona po prostu będzie stosowana, im bardziej powszechnie, no tym po prostu ta ochrona polskich obywateli, bo nie tylko obywatelek tak naprawdę, a będzie tutaj większa. Druga kwestia, którą należy poruszyć, to jest kwestia, która się przewija jako pytanie właściwie na wszystkich komisjach i ona wymaga z pewnością wyjaśnienia. Ja to traktuję również jako wyjaśnienie takie ogólniejsze, dotyczące każdej jednej konwencji międzynarodowej, którą Polska ratyfikuje albo ma zamiar ratyfikować. Mianowicie to zagadnienie, po co nam konwencja, skoro nasze prawo jest takie bliskie tego standardu, albo wręcz takie same jak ten standard. A Wysoka Komisjo, na tym polega, że tak powiem, samo przygotowanie do wejścia w porządek konwencyjny, że Polska nie wchodzi wtedy do porządku jakiejkolwiek konwencji, kiedy ma bardzo rozległą rozbieżność pomiędzy swoim porządkiem prawnym, a tym porządkiem konwencyjnym, bo to się po prostu może źle skończyć. A jakąś sprawą przed Trybunałem Międzynarodowym wytoczoną przez stronę państwo, albo przez nawet własnych obywateli, którzy ewentualnie mogą się powołać na daną konwencję, bo to ja abstrahuję od tej konwencji, a wskazując, że Polska nie wypełnia zobowiązania międzynarodowego. Natomiast w tym kontekście konwencja, każda jedna, ma trzy funkcje. Pierwsza funkcja to jest taka, że ona ukierunkowuje legislację. To znaczy nakazuje zasadniczo wypełnić pewien standard konwencyjny, określony, a i w związku z tym oczekuje się, że w ramach wypełnienia zobowiązania międzynarodowego Polska zmieni w określonym kierunku swoje prawo. To już jest w zasadzie w większości przypadków, czy w dominującym zakresie wykonane o rozbieżności tej konwencji z porządkiem prawnym tutaj w Polsce. Pani minister Fuszara już Wysoką Komisję poinformowała. Drugim aspektem, drugą funkcją takich konwencji jest również utrwalenie prawa, bo zwróćcie Państwo uwagę, że jeżeli nie mamy konwencji, nic nas nie zobowiązuje, to powrót do jakiegokolwiek innego albo odwrócenie standardu, zmiana go w kontekście tylko i wyłącznie prawa wewnętrznego jest w miarę łatwa. Natomiast jeżeli my mamy standard konwencyjny, czyli umowę międzynarodową, która nas wiąże z kimkolwiek, no to wtedy my musimy uważać na tę zmianę i dokonywać jej tylko w zakresie, który w ogóle jest dozwolony tymi zobowiązaniami międzynarodowymi. Więc w tym zakresie to stabilizuje prawo, utrudnia tę zmianę. I trzecia funkcja to jest oczywiście funkcja wspomagania interpretacji. Dlatego, że jeżeli mamy teraz prawo krajowe, no to obywatel, który chciałby określonego standardu ochronnego, wie o nim, wie czego chce konwencja, on może się powołać oczywiście na prawo krajowe, ale powiedzieć: Wysoki Sądzie, niedopuszczalne są wszystkie te możliwe skąd inąd to sposoby interpretacji niejasnego tekstu prawnego, które przeczą celowi konwencji, są z nim sprzeczne albo rezultat po prostu jest sprzeczny. Więc w tym sensie to jest bardzo poważny, ważny instrument, który precyzuje w ogóle prawo ochronne i je utrwala. I teraz z tym jest związana moja odpowiedź również na pytanie pana senatora Libickiego, który się pytał wyraźnie, czy obywatel w kontekście tej konwencji może iść do sądu, wywozić stamtąd swoje publiczne prawo podmiotowe i powiedzieć: proszę zastosować jakiś przepis konwencyjny. No to tutaj odpowiedź po takim przejrzeniu przepisów brzmi tak – Raczej należy tutaj ostrożnie podchodzić do kwestii i odpowiedzieć, że większość przepisów, a być może wszystkie, nie mogą być podstawą roszczeń sądowych bezpośrednio wywodzonych z konwencji. Natomiast ta konwencja oczywiście wymusza standard i wymusza również określony sposób interpretowania. I za każdym razem, kiedy to jest prawo jest dochodzone przed sądem krajowym, można się równolegle powołać na istniejący standard krajowy, jak również na konwencję. Druga rzecz to również obywatele mają tutaj, będą mieli rację za każdym razem wtedy, kiedy powiedzą, państwo jest bezczynne w odniesieniu do wykonywania określonych zobowiązań, które tutaj są zapisane. I wtedy mechanizmem nacisku jest mechanizm oczywiście parlamentarny, kontroli parlamentarnej, ale również, i to jest to coś naturalnego w tym kontekście, właśnie mechanizm grevio. A odpowiadając na pytanie dotyczące finansowania, no to ja myślę, że sprawa już została odpowiedziana. Natomiast pragnę podkreślić, że tych kosztów nie będzie. Nie ma takich kosztów, które można przypisać, czy są alokowane specjalnie do wykonania konwencji. A dlatego, że one są w tej chwili w związku po prostu ze zgodnością polskiego prawa ze standardem konwencyjnym po prostu wpisane do odpowiednich resortów w ramach szczególnie realizowanej polityki antyprzemocowej. Więc nie ma tutaj przewidzianych jakichś środków na wykonywanie zobowiązań konwencyjnych. Jeżeli chodzi o tłumaczenie, potwierdzam ujęcie pani, wyjaśnienie pani minister Fuszary, że mamy tylko jedno. A skąd się w ogóle bierze kwestia tłumaczenia, to ja myślę, że kwestia jest znana, ale ja ją przypomnę panom senatorom. To jest kwestia pojawiająca się w kontekście oczywiście dyskusji nad tym, czy tłumaczenie to, które mamy przed sobą, jest prawidłowe. I być może wynika trochę z mojego jakby podejścia do sprawy, które mówi tak, ja wyjaśniałem to posłom w ten sposób, że mówiłem, że to jest ostateczna wersja. Natomiast jest zawsze tak, że my mamy prawo po zaakceptowaniu przez Sejm treści umowy jeszcze dokonać nieznacznych zmian technicznych, które takiej weryfikacji. Ale to jest normalna praktyka, to nie jest nic nadzwyczajnego i to nie zapowiadam tutaj jakiegoś przejścia po prostu przez przepisy w taki sposób, żeby się okazało, że to, co zaakceptował Sejm, nie jest tym, co zostało przedstawione do podpisu na prezydenta. To zupełnie nie o to chodzi. A zupełnie innym argumentem jest to, że istnieje tutaj jakaś rozbieżność pomiędzy poszczególnymi wersjami, które w ogóle funkcjonują w obrocie takim publicznym. Bo to często ludzi zadziwia, że no nie ma jednego tłumaczenia. Nie może być jednego tłumaczenia, dlatego że istotą tłumaczeń tekstów prawnych, ale również literackich jest tłumaczenie jednak o naturze zasadniczej, tak mówi nauka, idiomatycznej. To nie jest słowo w słowo i naprawdę nie powinno być tak, że to jest słowo w słowo. I druga rzecz również, bardzo często się mówi, no dobrze, ale to tłumaczenie daje taki produkt, gdzie są niejasne pojęcia. Można by było łatwo powiedzieć, że również pojęcia użyte w samej konwencji są pojęciami często nieostrymi, ale drodzy Państwo, to jest naprawdę złe przekonanie każdej izby prawodawczej, jeżeli ona jest przekonana, że dobra ustawa to jest taka ustawa, która określeń nieostrych nie zawiera. Drodzy Państwo, to jest nieprawda. Prawo musi zawierać określenia nieostre, dlatego że wtedy umożliwia w ogóle jakąkolwiek sądowe stosowanie prawa, a poza tym również jest ochronna funkcja tego rodzaju klauzul. A to dlatego, że zbyteczna taka dosadność przepisów powoduje w wielu przypadkach, i jestem w stanie pokazać to na innych przykładach, bo konwencja nie jest dobrym przykładem, zaniżenie standardu ochronnego, bo się to zaniża, tak żeby ująć to dobrze językowo, a tymczasem alternatywą jest ujęcie w sposób nieco nieostry, ale później jak się patrzy na pragmatyczną stronę prawa, czyli tak jak ono jest wykonane na podstawie tego przepisu, to się okazuje, że standard osiągany jest wyższy. A jeżeli chodzi o te oceny dotyczące sprzeczności z konstytucją, to ja tutaj się ośmielam pewnie jakoś zgeneralizować argumentację, ale proszę Państwa, droga do konkluzji o takiej rozległej sprzeczności, a to tego przepisu, a to tamtego przepisu konwencji z tym, a nie innym postanowieniem konstytucji, ona wynika z moim zdaniem z błędu. Błąd polega na tym, że się tylko i wyłącznie, czy zawęża metody interpretowania, metody wykładni prawa i się na pewno nie stosuje wykładni systemowej. I to nie chodzi o to, tak jak często się mówi, interpretując te moje słowa, że tylko widzimy tytuł konwencji, a tytuł konwencji jest o zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, w związku z tym tylko to miałoby dyktować jakby wyznaczenie celu. Sama konwencja, drodzy Państwo, w preambule, w tytule, również w sensie swoich przepisów, tym, co można wywnioskować z nich, określa ten cel. I jak o tym celu nie zapomnimy, to nie uzyskamy sprzeczności albo nie uzyskamy jakiejś dosyć perwersyjnej jednak moim zdaniem wykładni, która mówi na przykład, że konwencja wymaga zmiany zwyczajów, przekonań religijnych i tym podobnych bardzo wartościowych jakichś obszarów w takim kontekście, żeby to zburzyć, zniszczyć i zlikwidować. To chodzi tylko o te zwyczaje, tak jak zresztą pani minister Fuszara mówiła, które są negatywne z punktu widzenia tego celu, czyli mówią o tym, że wolno kobietę bić, wolno stosować przemoc domową, bo taki jest zwyczaj, takie są ugruntowane jakieś przekonania i tak dyktuje jakaś reguła religijna. To, drodzy Państwo, że my nie mamy w naszej religii tego rodzaju kodu kulturowego, że w naszym zwyczaju nie ma kodu kulturowego, który by pozwalał otwarcie na takie czyny, że my wiemy, że to jest po prostu złe, bo nam nasz zwyczaj, nasze przekonania religijne na to nie pozwala, to nie oznacza wcale, że to jest jakieś hasło wtedy do zmiany konwencji, dlatego że konwencja została podpisana w Stambule. Inicjatorem konwencji, tym takim państwem, które promowało tę konwencję, była Turcja. I konwencja jest narzędziem, które, tak jak wspomniałem, zamykam teraz to moje wystąpienie tym, od czego zacząłem, ona ma tendencję do tego, żeby być dosyć konwencją powszechną. A powszechna to znaczy taka, która odnosi się również do zwyczaju, do różnych przekonań, które są zgoła inne niż te, które obowiązują w Polsce, te, które uważamy w Polsce za prawidłowe i ona jest skierowana przeciwko nim przede wszystkim. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy za te obszerne wyjaśnienia, ale też chyba dla nas ważne, dla tych, którzy poszukują bez emocji odpowiedzi na swoje wątpliwości. Pani poseł Sadurska, bardzo proszę o zwięzłą wypowiedź, a potem pani senator Możdżanowska. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący, dziękuję bardzo pani senator za to, że mogę przed panią senator zabrać głos, ale i też państwa przeprosić, bo będę musiała wyjść. Natomiast chciałabym państwu przekazać zdanie mojego klubu parlamentarnego, poselskiego klubu parlamentarnego, jeżeli chodzi o tą konwencję. Ja również miałam zaszczyt, już to jest moja druga komisja, w której biorę udział i nie mogę się zgodzić z kilkoma rzeczami i te moje wątpliwości pragnę państwu przekazać. Po pierwsze, pan przewodniczący Augustyn powiedział, cytuję, że kolejna konwencja dotyczy kolejnej grupy. Szanowni państwo, kiedy rozmawiamy o przeciwdziałaniu przemocy albo o ochronie ofiar przemocy, nie powinniśmy tego tematu rozpatrywać grupowo. Nie powinniśmy tego tematu rozpatrywać klasowo czy z uwagi na płeć. Ten temat powinien być rozpatrywany generalnie. Czyli wiemy, że ofiarami przemocy są nie tylko kobiety. Są dzieci, są osoby starsze, są osoby niepełnosprawne i to powinno nam przyświecać. A ta konwencja wybrała sobie jeden segment, twórcy tej konwencji wybrali sobie jeden segment, im korzystny, a mianowicie kobiety, bo to takie na czasie modne i łatwo się przebije do opinii publicznej. Kiedy spojrzymy na statystyki policyjne, jeżeli chodzi o sprawy przemocy, przemoc jest ogromna. Ja się z państwem zgodzę i tutaj nie ma na tej sali nikogo, kto by to zakwestionował. Natomiast 63% czynów, aktów przemocy było popełnione pod wpływem alkoholu, kiedy sprawca był pod wpływem alkoholu. I tutaj tak naprawdę źródłem przemocy nie jest tak, jak mówi to konwencja, nie są te nierówne relacje władzy pomiędzy kobietami a mężczyznami, tylko są właśnie między innymi uzależnienia. I nie zgodzę się, bo pewnie pani minister Fuszara będzie mówiła, bo czyniła to na Komisji Praw Człowieka Senackiej, że alkohol tak jakby pobudza, popuszcza szelki i tak dalej, i tak dalej. Nie. Alkohol jest, proszę Państwa, źródłem przemocy i to Państwo powinni zaakceptować i przyjąć to do wiadomości, a nie wpuszczać się w taką retorykę, że to właśnie nierówne relacje władzy pomiędzy kobietami a mężczyznami. Sprawa konstytucyjności. Wiele było poruszanych tutaj artykułów, które konwencja w sposób zasadniczy narusza. Ja powiem tylko o jednym. Konwencja jako akt prawny, który ma być implementowany do naszego polskiego prawa, nasze polskie prawo ma wypełniać normy konwencyjne, a konwencja jest, proszę Państwa, niczym innym, tylko czystą ideologią. Ideologią, która w sposób jawny do polskiego systemu prawnego wprowadza ideologię genderową. Sam fakt, w jednej z opinii profesorów 25 razy, profesor Mik, 25 razy w tekście konwencji używane jest słowo gender, płeć społeczno-kulturowa. I jeżeli spojrzymy na konwencję jako na dokument ideologiczny, bo to jest dokument ideologiczny, i spojrzymy na naszą polską konstytucję, to od razu się nasuwa artykuł 25 ustęp 2 mówiący o odrębności, autonomii światopoglądowej. I to jest, proszę Państwa, rzecz, której nie da się w żaden sposób przemilczeć. O tym należy mówić. Kolejna sprawa, grupa Grevio. Na poprzedniej komisji pani minister Fuszara mówiła, że to są tylko sprawozdania. Polska tylko będzie sprawozdawać, że tutaj nie będzie żadnych innych mechanizmów. Szanowni Państwo, artykuł 68 ustęp 14, gdzie jest powiedziane, że to właśnie grupa Grevio, przedstawiciele grupy Grevio będą mogli stolować na terenie państwa, które ratyfikowało tę konwencję. Więc to nie tylko państwo będzie sprawozdawało. Grupa Grevio dostaje konkretne argumenty i grupa Grevio będzie ona dokonywała interpretacji, w jaki sposób stosować sprawę konwencji. Kolejna rzecz, proszę Państwa, którą chciałabym poruszyć bardzo krótko. Już tak, panie senatorze, ja też patrzę na czas.
To dobrze.
Bardzo krótko, mianowicie prawo. Jeżeli mówimy o walce z przemocą albo o ochronie ofiar przemocy, musimy patrzeć na nasze polskie prawo, a przede wszystkim na skuteczność prawa i efektywność jego stosowania. I proszę Państwa, w naszym prawie, w kodeksie rodzinnym, karnym, w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w krajowym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wszystkie mechanizmy prawne są zawarte. Nawet ostatnio jedna rzecz, która nie była, o której konwencja mówiła, a która w porządku prawnym w polskim nie była umieszczona w kodeksie karnym, a mianowicie ściganie z urzędu przestępstwa zgwałcenia, też to już zostało zrobione. Czyli jeżeli spojrzymy na polskie prawo, wszystkie aspekty związane z wytycznymi konwencji są wdrożone. Można powiedzieć, są wdrożone. Jeżeli chodzi o system wsparcia ofiar przemocy, jakieś niedociągnięcia, bez ratyfikacji konwencji te rzeczy można wprowadzić. Nie trzeba ratyfikować tej konwencji. I proszę Państwa, na koniec. Pani profesor Fuszara na poprzednim posiedzeniu komisji, ale również na tym, cytowała słowa świętego Jana Pawła II z listu do kobiet. Ja się bardzo cieszę, że pani profesor Fuszara, co prawda wybiórczo, ale jednak mimo wszystko dla siebie w dogodny sposób cytuje świętego Jana Pawła II, szczególnie teraz, kiedy Sejm uznał rok 2015 rokiem świętego Jana Pawła II. Ja panią profesor odsyłam do innego listu świętego Jana Pawła II, listu do rodzin, gdzie Jan Paweł II bierze pod opiekę, ochronę i też nakazuje osobom decydentom, żeby dbały o rodziny. A konwencja, proszę Państwa, niszczy rodzinę. Więc w roku Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II, nie wprowadzajmy narzędzi ideologicznych, które będą w konsekwencji niszczyły polską rodzinę. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Cóż, powiedzieć można wszystko. Mnie, proszę Państwa, zadziwia, bo prowadzę obrady tak jak wtedy, kiedy przeprowadzaliśmy przez parlament nowelizację ustawy o przemocy w rodzinie. Że nawet te same osoby, które wtedy były przeciwko, dzisiaj powołują się na tamtą ustawę, mówiąc, że teraz trzeba być przeciwko. To dosyć zadziwiające i dosyć krótka pamięć. Chcę tylko przypomnieć, że tamte strachy, których było wtedy też przytaczanych bardzo wiele, do czego też to nie doprowadzi, na szczęście nie miały miejsca, tak jak zresztą pamiętam w puencie swojego wystąpienia mówiłem. Pani senator Możdżanowska.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, wysoka komisja, pani minister. Ja zanim rozpocznę też swój udział w dyskusji, może chciałbym przytoczyć słowa Andrzeja Frycza-Modrzewskiego z 1551 roku, bowiem jesteśmy w Izbie Wyższej i Senat jest tym, co pozostałe władze do szlachetnych działań pobudza, od nieuczciwych odwodzi, a namiętności studzi. I o te ostudzenie tych namiętności, zwłaszcza tych wykorzystywania pewnych, chciałabym apelować o poprawie Rzeczypospolitej Księga Pierwsza, przypomnę. Wysoka Komisjo, myślę, że głównym celem naszej dzisiejszej dyskusji i tak ważnej decyzji o przyjęciu Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej jest dyskusja nad tym, żeby wyeliminować wszystkie mity, a potwierdzić fakty, które są ujęte w tej konwencji. Bo to jest celem naszego spotkania. I wiele tych mitów zostało tutaj obalonych. Te, które budziły sporo kontrowersji. A fakty zostały potwierdzone. Ja chciałabym się też odnieść, mimo że pani poseł nie ma, ale jeśli chodzi o zgodność z konstytucją, te wszystkie mity również sobie podczas tej burzliwej dyskusji wielotygodniowej poprzedzonej głosowaniem w Sejmie wypisałam i odsyłam na zgodność konwencji z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Potwierdziły dwie niezależne ekspertyzy prawne, które z którymi możemy zapoznać się na stronie i sejmowej, i senackiej. Także odnośnie GREVIO, które potwierdza, że nie zagraża suwerenności Polski i nie ma mocy narzucenia swoich rozwiązań krajom, które ratyfikowały konwencję. Również odsyłam na stronę Sejmu i Senatu. Tym bardziej, że w kwestii takiego mechanizmu monitorującego, który jest podobnym mechanizmem do funkcjonowania, jest Wiedegreta w Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, które nie wzbudzały i nie wzbudzają podobnych obaw. Więc rozmawiajmy o faktach, ponieważ każde działanie, które ma wyeliminować przemoc, a przemoc nie da się określić, łatwo zdefiniować, nie ma odcieniu tylko białego i czarnego. Ma wszelkie odcienie i my jesteśmy tutaj odpowiedzialni, żeby każdy rodzaj, każdą formę, każdą grupę społeczną, która jest dotknięta przemocą, oprawców i sprawców eliminować i wprowadzać wszelkie rozwiązania. I także rolą tej konwencji w moim przyjętym rozumowaniu jest uporządkowanie, koordynacja i wzmocnienie ram prawnych oraz wszelkich działań nakierowanych na przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Przecież to w naszych biurach senatorskich pojawiają się osoby, które są pokrzywdzone przez przemoc, każdą formę przemocy. I myślę, że jak tu wszyscy siedzimy, z senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, to każdy w swoim biurze podejmował taką interwencję pomocy ofiarom, skrzywdzonym, pokrzywdzonym osobom, które uległy presji oprawcy. I to jest nasze podstawowe, jedno z wielu działań jako senatorów Rzeczypospolitej Polskiej. I ja dziękuję za taką troskę wszystkich mężczyzn, ale ja nie chciałabym, żeby to po słowach poznawało się działanie, ale po czynach. Nie chciałabym, żeby to bo to troszeczkę dzisiaj wygląda tak, jak wręczanie 8 marca wszystkim kobietom kwiatka na Dzień Kobiet. A to nie tędy droga, żeby to był jednorazowy kwiatek. Dziękuję bardzo za głos w dyskusji.
Dziękuję. Nim przejdziemy do głosów gości, pozwolę sobie też wypowiedzieć się w tej kwestii. Jest tutaj pani dyrektor Marzena Bartosiewicz. Kiedy po wdrożeniu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w swoim okręgu, chcąc przyczynić się do implementacji nowych przepisów, robiłem spotkanie wszystkich zainteresowanych, zastanawialiśmy się, jak naprawdę odkryć istotę tych przepisów, które, podkreślę, były tutaj, miały tych samych krytykujących, co dziś. I wtedy za kotarą posadziliśmy panią, żeby jej godności nie naruszyć, żeby opowiedziała o swoim życiu. Nigdy nie zapomnę tego wrażenia. I to dla mnie, osoby, która chce mieć sumienie, dobrze ukształtowane, to znaczy wrażliwe, będzie już chyba na zawsze wskazówką, tak jak powiedziała przed chwilą pani senator. Nie może być zgody na jakąkolwiek przemoc wobec słabszych, czy to dzieci, czy to kobiet, czy to mężczyzn, wtedy, kiedy oni się okazują słabsi. Widzę pana, tak. I jeśli wszyscy podkreślają, że są za tym, to zastanawiajmy się, czy ta konwencja ma szansę dać jakiś postęp w tej sprawie. W moim przekonaniu tak. Po pierwsze, ofiarom przemocy daje pewne narzędzie wprost, tak jak każda konwencja, by się upominać o swoje, o czym mówił pan minister. Po drugie, o czym mówiła pani minister, inspiruje nas, przynagla nas do tego, byśmy jeszcze jako parlamentarzyści zrobili więcej. Szczególnie jest mi bliskie wprowadzenie pojęcia przemocy ekonomicznej, ponieważ ona w bardzo dużym stopniu dotyczy starszych kobiet. Starych kobiet, których przybywa. Kiedyś żartowano sobie, żeby zabrać babci dowód, ale codziennością jest w wielu miejscach, że się zabiera babci pieniądze. Jeśli jest szansa, żebyśmy to nazwali po imieniu i uczyli się temu przeciwdziałać, to warto to zrobić. Płeć kulturowa, która budzi tutaj tak duże emocje, społeczno-kulturowa, wydaje się, że to pojęcie powinno być czytane w kontekście celu tej ustawy. I przyznam się szczerze, że ja nie znajduję w mojej religii czegoś takiego, co by się kłóciło z treścią, celami tego przedłożenia. Doprawdy, jeżeli wzorce kulturowe wywodzące się z różnych źródeł, także z religii, powodują, że w krajach, które dobrze znamy przecież, które są kolebką europejskiej cywilizacji, dzisiaj dochodzi do na ogromną skalę do wielkich aktów przemocy wobec kobiet tu w Europie, we Francji na przykład, w Wielkiej Brytanii, to tam to jest problem i to do nich jest adresowane. A tutaj się bije na alarm i wielkie, wielkie dzwony. Mnie się wydaje, że ci wszyscy, którzy kierują się dobrą wolą, którzy się kierują intencją taką, by przeciwdziałać przemocy, będą chcieli przyłożyć rękę do tego, żeby jej było mniej. Warto to zrobić. Czy lekceważyć inną wrażliwość? Broń Boże. Wydaje mi się, że warto się przyglądać, jak to będzie funkcjonowało. Tak jak się przyglądaliśmy ustawie, tej nowelizacji ustawy o przemocy w rodzinie. Tak się, jak się przyglądaliśmy temu, jak będzie funkcjonowała ustawa o pieczy zastępczej, kiedy też wyciągano nie wiadomo jakie armaty, do czego to nie będzie prowadzić. I kiedy wyciągano te same wątpliwości w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3. Przyglądaliśmy się, gdzie są te nadużycia, gdzie są te zaistniałe problemy. Naprawdę to nie ta konwencja jest ideologizowana. To spojrzenie na tę konwencję jest ideologizowane. Więc żeby się zejść z tego Parnasu, naprawdę. Zobaczcie Państwo, jak może być zgoda na to, byśmy nie uczynili czegoś więcej. Nie mówię, żeby się nie sprzeciwiać, bo to nie, nikogo nie podejrzewam o to. Ale jak może być zgoda na to, żebyśmy nie uczynili czegoś więcej na rzecz ofiar przemocy w Polsce? Szczególnie kobiet. Ja nie twierdzę, że jest jakakolwiek ustawa i jakakolwiek życiowa sprawa, która nie niesie ze sobą żadnego ryzyka. Używanie takich sformułowań, czy pan zaręczy, że z tego nigdy nic złego nie będzie, jest w ogóle nie fair, bo nikt nigdy w żadnej sprawie nie zaręczy niczego. Chcemy, żeby się przyglądać temu. To polski parlament będzie wdrażał te przepisy. To my mamy prawo się wypowiadać na temat każdej oceny, która będzie dotyczyła naszego kraju. To my będziemy wybierać to gremium oceniające. Naprawdę tak bardzo szanuję moje koleżanki, moich kolegów, że momentami słucham tych wypowiedzi z niedowierzaniem. Ja się mogę razem z Państwem obawiać. Ja się mogę razem z Państwem obawiać. I możemy się namawiać, co zrobimy, żeby się przyjrzeć, czy te obawy się czasem nie spełniają. Proszę bardzo. Ale jednak nie chciałbym, żeby to prowadziło do takich konkluzji, że wobec tego powiemy: Polacy, nic się nie stało. Co tam 800 tysięcy kobiet? Wszędzie biją. U nas może tak bardzo nie biją, jak gdzie indziej. Naprawdę, to tu padało. To zawstydza. Zawstydza szczególnie tych, którzy się powołują na wartości. Tych w pierwszym rzędzie. A potem może dopiero innych. Bardzo proszę o dalsze głosy. Senatorowie, za momencik, dobrze, ale był taki moment, ja mówiłem, że kończę swoim wystąpieniem. Wiem, że ono jest emocjonalne, więc pewnie budzi emocje, rozumiem to. Ale zgódźmy się, będziecie Państwo, panowie, mieli za chwilę głos. A teraz czas dla naszych gości, dobrze? Tak jak się umawialiśmy, nie dłużej niż 5 minut i prosiłbym się przedstawiać. Pan od dawna sygnalizował wolę zabrania głosu. Tak, tak, do pana mówię. I panu wobec tego jako pierwszemu z gości, nieparlamentarzyście, oddaję głos i proszę się przedstawić.
Dziękuję panu bardzo. Od kilku miesięcy po raz pierwszy mam prawo zabrać głos na komisji. Dotychczas strona społeczna była systematycznie rugowana, dlatego bardzo panu dziękuję. Moje nazwisko Piotr Zajkowski, jestem reprezentantem, jestem przedstawicielem 87 organizacji skupionych w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, które na co dzień, za darmo, jako wolontariusze działają, żeby bronić... przepraszam, czy do mnie nie słuchaj, bo ja w uszach... Tak, tak, dobrze. Za darmo, jako wolontariusze działamy przeciwko przemocy małych, niewinnych dzieci, kobiet i wszystkich innych osób. W związku z tym myślę, że czujemy się uprawnieni, by ten głos wreszcie zabrać. Bardzo panu dziękuję. W Sejmie nam uniemożliwiono tego głosu i chciałbym powiedzieć, że nie było żadnej absolutnie żadnej debaty publicznej z nami na ten temat. Były tylko dwa stanowiska przedstawione w listopadzie na komisji sejmowej, co nie jest debatą. My chcemy rozmawiać. My chcemy jako rodzice rozmawiać. Jako ojcowie i matki chcemy rozmawiać na ten temat. Pozwólcie nam. I o to prosimy. Także jeszcze raz dziękuję. Dalsza kwestia. Znajomość i rozumienie przez ogół społeczeństwa tej konwencji. Nie chcę rozmawiać na temat przemocy wobec kobiet i bardzo bym prosił, by mnie nikt nie pytał, czy ja chcę bić kobiety. To jest, takie pytanie jest kłamstwem i oszustwem. Prawda? Więc bardzo proszę, by mnie nikt o to nie pytał. Mówię także w imieniu kobiet, mojej żony i innych kobiet, które w większości działają w naszej organizacji, większość jest kobiet. Ogół społeczeństwa nie rozumie tej konwencji i jej nie zna. I to jest prawda. Oczywiście nie cała konwencja jest zła, tak jak w pamiętnej aferze Rywina nie cała ustawa była zła. Tylko dwa słowa stanowiły zasadniczą różnicę. I tutaj tych dwóch słów jest trochę więcej. I to jest nasza największa obawa. Nie bicie kobiet. Te kilka słów, które wprowadza zasadniczą różnicę. Ja chciałbym się odnieść, niestety muszę, do pani minister Fuszary. Albowiem to, że ja wychowuję swojego syna na mężczyznę, a córkę na żonę, na kobietę i moja matka tak samo i mamy konstytucyjne prawo do tego, żeby je kształtować wedle własnych przekonań i nie odnoszę się do żadnej religii, to pani nie ma prawa mówić, że będziecie zmieniać tę kulturę, bo pani się wydaje, albo przepraszam, rządowi, że mycie garów to coś tam, przenośni mówię. My mamy pani to powiedziała tutaj, mamy prawo kształtować swoje dzieci tak jak chcemy i mamy na to konstytucyjne prawo. Oczywiście to, że będziemy uczyć dzieci męskości, a dziewczynek kobiecości, nie ma nic wspólnego z przemocą. Dlatego bardzo proszę o wycięcie z artykułu 14 tych oficjalnych programów nauczania na wszystkich pomociach, po stronach edukacji, niestereotypowych ról przypisanych płciom. Ja chcę powiedzieć tutaj wszystkim, rozmawiajmy o tym na gruncie naukowym, bo nikt nas o to jeszcze nie zapytał. My też mamy wykształcenie wyższe i potrafimy się na ten temat wypowiedzieć. Protestuję tutaj wobec tego, co się działo w Sejmie. Nikt nas nie zapytał. A ja... moja żona ma córkę i nasze żony mają córki i chcemy mówić. W państwie prawa jesteśmy suwerenami. Suwerenami jesteśmy. I po raz pierwszy mam prawo Więc proszę... Ja już
jeszcze
kończę.
Minutę, tak?
Dobrze, ale pan mówił bardzo długo, a ja od 4 miesięcy czekam na głos. Bardzo proszę o ten...
Ja to rozumiem, ale niech pan zobaczy, ile osób na sali.
W związku z tym nie zgadzamy się z tą konwencją właśnie w tych najbardziej rażących zapisach i tu się zgodzę z panią minister Fuszarą, że to jest początek drogi. Tak, Antonio Gramsci wiedział, co mówi o rewolucji kulturowej, która będzie przebiegała przez instytucje, przez dziesięciolecia. Myślę, że pani zna pana Gramsciego, ale nie wiem, czy wszyscy na tej sali. Poczytajcie sobie tego komunistę włoskiego. I chciałbym jeszcze odnieść się do jednej rzeczy. Oczywiście jako organizacja jesteśmy całkowicie przeciwni tej konwencji, ponieważ ona będzie prowadzić do przemocy, tylko nie jutro, za 10 lat. W stosunku do dzieci, małymi kroczkami będziecie wprowadzać ustawy w oparciu o tę płeć społeczno-kulturową. To jest temat rzeka, więc musimy sobie wyjaśnić coś, czegośmy nie wyjaśnili i tutaj nie ma na to czasu. To jest pierwsza rzecz.
Niestety przekazuję głos następnym osobom.
Bardzo proszę o ostatnie zdanie. I to jest właśnie standard w naszym Sejmie. Dziękuję panu bardzo, bo pan to potwierdził. Pan przez 3 minuty opowiadał emocjonalne swoje rzeczy, a mi podstawowych rzeczy pan nie dał dokończyć. To jest standard w Sejmie i w Senacie. Bardzo dziękuję.
Widzi pan, ja mówiłem przez 3 minuty, a pan przez 5. Bardzo proszę w takim razie następna osoba. Proszę się przedstawiać zaraz, żeby nie było dyskryminacji. Panią oczywiście też dam głos, ale taka była kolejność zgłoszeń. Bardzo proszę pana. 5 minut maksimum, tak?
Aleksander Stępkowski, Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Chciałem się odnieść tutaj do kilku stwierdzeń, które padły. Rzeczywiście Najbardziej problematyczna, jeśli chodzi o tę konwencję, jest kwestia perspektywy, w jakiej jest postrzegane zjawisko przemocy. Tu nie chodzi o to, że ktokolwiek jest przeciwny walce z przemocą wobec kobiet i że komukolwiek by zależało na tym, żeby zrobić cokolwiek, żeby tej przemocy nie ograniczyć. Wręcz przeciwnie. Natomiast musimy się zastanowić nad tym, czy postrzeganie przemocy względem kobiet jako przemocy warunkowanej przez gender, a w ten sposób jest w artykule 3d definiowana przemoc względem kobiet w tej konwencji i wyłącznie w ten sposób, czy jest to właściwa perspektywa i czy ona gwarantuje rzeczywiście ograniczenie przemocy względem kobiet. Badania Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej pokazują, że kraje, które przyjmują tę właśnie perspektywę gender w walce z przemocą, mają przemoc 2 do 3 razy na wyższym poziomie niźli ma to miejsce w Polsce. Druga kwestia to uwaga pani profesor Fuszary mówiąca o tym, iż ten kontrowersyjny artykuł 14 z obecnej konwencji jest w gruncie rzeczy powtórzeniem w artykułu 5 konwencji CEDAW. No właśnie, problem polega na tym, że z jednej strony pani profesor ma podstawy, żeby tak twierdzić, a z drugiej strony tak nie jest, ponieważ konwencja CEDAW nie operuje przede wszystkim pojęciem gender. Natomiast najbardziej problematyczny w całym tym artykule jest ten fragment, który mówi o nauczaniu na wszystkich poziomach edukacji o niestereotypowych rolach genderowych właśnie. W związku z tym tego postanowienia nie ma, natomiast rzeczywiście komitet monitorujący wdrażanie konwencji CEDAW, on narzucił państwom, stronom tej konwencji, taki sposób rozumienia treści tej konwencji, który obejmuje również ten termin płci społeczno-kulturowej, termin gender. To pokazuje, że jeśli chodzi o normatywne konsekwencje obowiązywania umowy międzynarodowej, obejmuje ona pewne interpretacje narzucane przez ciała międzynarodowe, przez w tym wypadku Komitet Monitorujący, które nie były objęte konsensem umawiających się stron. A zatem państwo nie wiedziało, na co się godziło, nie wiedziało, co będzie przedmiotem jego zobowiązania za lat kilkanaście, kilkadziesiąt od podpisania tej konwencji. I tu jest problem z funkcjonowaniem grupy GREVIO, ponieważ grupa GREVIO w artykule 69 również posiada możliwość wprowadzania ogólnych zaleceń i w oparciu o tę kompetencję komitety monitorujące właśnie narzucają daleko idącą, rozszerzającą interpretację przepisów umów międzynarodowych. Doświadczyły tego w zeszłym roku Stolica Apostolska. Tutaj było dużo się mówiło na temat tego, że te komitety nic nie mogą, ale zarówno Komitet Monitorujący Konwencję Praw Dziecka, jak i Komitet Monitorujący Konwencję o Przeciwdziałaniu Torturom wymagały od Stolicy Apostolskiej zmiany nauczania, zmiany magisterium Kościoła. To pokazuje radykalizm działań podejmowanych przez te komitety, które rzekomo nic nie mogą i nikomu w niczym nie przeszkadzają. To jest i a propos tej kwestii, jeszcze jedna uwaga dotycząca, właściwie do której skłoniła mnie pani profesor Fuszara, cytując list Mulieris Dignitatem. Ponieważ Jan Paweł II w 2001 roku list do Pontyfikalnej Rady do Spraw Rodziny w ten sposób ustosunkował się do owego pojęcia gender, które jest tutaj centralnym pojęciem, jeśli chodzi o tę konwencję, ponieważ każe pojmować przemoc względem kobiet jako przemoc uwarunkowaną przez gender. Mówił o mnożących się na forum międzynarodowych błędnych koncepcjach dotyczących płciowości, godności i misji kobiety, które leżą u podstaw ideologii bazującej na pojęciu gender, które są przedmiotem bardzo poważnego zatroskania właśnie Ojca Świętego Jana Pawła II. W związku z czym osoby, które dla których ten autorytet jest istotny, powinny wziąć pod uwagę nie tylko ten fragment przytaczany przez panią profesor Fuszarę, ale również ten fragment. Dziękuję.
Dziękuję. Dziękuję też za tę dyscyplinę, bo to jest dokładnie 5 minut, które miał pan do dyspozycji. Bardzo proszę, teraz dwie panie zgłaszały się i później pan. Czy są jeszcze dalsze zgłoszenia? Proszę uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Barbara Grabowska.
Potem państwu dam się odnieść do tego i oczywiście senatorowie w dalszym ciągu.
Dziękuję. Barbara Grabowska, Moros Helsińska, Fundacja Praw Człowieka. Obawiam się, że będę niezdyscyplinowana, ale bardzo proszę mi przerwać. Nie potraktuję tego jako dyskryminacji. Dobrze. Chciałam ograniczyć swoją wypowiedź tylko do argumentów dotyczących konstytucyjności.
Drodzy państwo, w dalszym ciągu trwa posiedzenie Senackiej Komisji Rodziny w temacie tak zwanej konwencji przemocowej. Z nami jest pan senator Jan Maria Jackowski. Panie senatorze, dzisiaj bardzo intensywny dzień pracy w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. W godzinach przedpołudniowych Senacka Komisja Praw Człowieka i także petycji. Obecnie Komisja Rodziny. Natomiast już za chwilę rozpocznie się w tym samym temacie także posiedzenie Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych.
Tak jest, jak ojciec zauważył. Jeszcze dodam, że wczoraj odbyła się Senacka Komisja Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która również rozpatrywała tę konwencję. I mamy bardzo ciekawy wynik tych różnych głosowań, ponieważ jeżeli chodzi o Komisję Nauki, no to wniosek o odrzucenie przepadł. Nie było większości dla tego wniosku. Jeżeli chodzi o Komisję Petycji, komisję pana profesora Seweryńskiego, to ten wniosek uzyskał większość i została oficjalne stanowisko komisji za odrzuceniem ratyfikacji tej szkodliwej konwencji, a w tej chwili za chwilę będzie głosowanie, jeżeli chodzi o komisję rodziny. No a o godzinie 16 ja będę obecny na posiedzeniu, bo jestem członkiem Komisji Spraw Zagranicznych. W tych pozostałych komisjach byłem jako gość, jako senator, natomiast nie mogłem brać udziału w głosowaniu. Będę składał wniosek o odrzucenie tej szkodliwej konwencji.
Panie senatorze, czy w innych tematach ważnych dla Polski mamy do czynienia z tak intensywnie skondensowanym procesem legislacyjnym, czy też wobec tych projektów, na których zależy obecnej ekipie rządzącej?
Zdecydowanie na tych projektach. Ja przypomnę, że ta ratyfikacja była... Kopacz. Ja przypomnę, że w tej chwili premier zapowiedziała również ustawę o in vitro i również o związkach, o konkubinatach. Przy czym będą tam również związki jednopłciowe i będą miały one, według założeń tej ustawy, którą będzie procedowana w Sejmie, możliwość wspólnego opodatkowania się, tak jak małżeństwo oparte na związku mężczyzny i kobiety. Więc widzimy, że przed wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi mamy do czynienia z ofensywą ideologiczną, ponieważ odchodząca władza chyba czuje, że klimat w Polsce się zmienia i chce jeszcze rzutem na taśmę i mobilizując ten elektorat lewicowy czy lewicowo-liberalny zyskać na tym poparcie, ale również wdrożyć takie rozwiązania, które utrudnią to, żeby Polska była Polską.
Wywrócony porządek metodologiczny. To daje się zaobserwować zarówno w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej przy posiedzeniu połączonych Komisji Praw Człowieka i Spraw Zagranicznych, dzisiaj także w Senacie, że ci, którzy są przeciwnikami przyjęcia tej konwencji, są stygmatyzowani i wskazywani jako ci, którzy są za przemocą kobiet w Polsce.
No tutaj mamy do czynienia z manipulacją i z taką nową mową neomarksistowską. Tu księża biskupi, myślę tutaj o stanowisku Prezydium Konferencji Episkopatu Polski 4 lutego, jasno powiedzieli, że mamy do czynienia z neomarksistowską ideologią gender. Ideologią, która polega na tym, że tak jak w marksizmie klasycznym była walka klas, tu się prezentuje stosunki społeczne przez pryzmat tak zwanej walki płci i rzekomo dyskryminacji kobiet, która istnieje. Na tym buduje się teorie ideologiczne, które w gruncie rzeczy mają na celu wzięcie pod totalny monitoring obywateli tego, co mają czuć, a przede wszystkim uderzenia w rodzinę, w prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z tymi wartościami, które rodzice wyznają i do tego, żeby szkoła, kościół, bo również ta konwencja dotyczy kościoła. No co tu dużo mówić. Jeżeli ktoś literalnie to przeczyta, to może dojść do wniosku, że przecież to, że nie ma kapłaństwa kobiet w kościele katolickim...
Jest dyskryminacją.
Jest dyskryminacją i w związku z tym należy wymusić na kościele zmianę doktryny Kościoła, która nie może być zmienna, no bo Chrystus tak ustanowił. Już mieliśmy tego rodzaju przypadki, w Anglii one się odbywały, kiedy próbowano narzucić szkołom katolickim to, żeby promowały homoseksualizm. W tej chwili również słyszeliśmy, że przy okazji dwóch innych konwencji o takich tak zwanych przemocowych, żeby również Kościół katolicki, tuż konkretnie Watykan jako strona konwencji, czyli Stolica Apostolska, zmieniło nauczanie Kościoła. A więc jesteśmy po prostu przed kroczącą rewolucją kulturową o wyraźnym pochodzeniu marksistowskim i o wyraźnym charakterze dechrystianizacyjnym, ale też antypersonalistycznym. To znaczy, że proponuje się działania, które absolutnie mają przebudować naturę człowieka, bo przecież mężczyzną i niewiastą stworzył ich i na tej komplementarności, uzupełnianiu się ról męskich i żeńskich, determinowanych również różnicami biologicznymi, opiera się cała ludzka cywilizacja i całe prawo małżeńskie legło u podstaw wszystkich społeczeństw i wszystkich cywilizacji. W tej chwili próbuje się to zakwestionować, przekreślić, a więc w gruncie rzeczy promuje się antycywilizację.
I stąd także, panie senatorze, Konferencja Episkopatu Polski zwraca uwagę i akcentuje bardzo niebezpieczne zjawisko, które może kształtować i decydować o przyszłości naszego społeczeństwa, redefinicja płci.
Redefinicja płci, która jest bardzo groźna i przecież mamy również w Sejmie, a jesteśmy w tej chwili w budynku Sejmu i tam dalej jest Senat, przecież tutaj trwają prace nad ustawą o ustalaniu płci, także, która już dawno została temu złożona taka ustawa przez grupę posłów. W związku z powyższym widzimy, że jest to cały szereg działań o tym charakterze i te działania mają wyraźny cel polityczny, ideologiczny i społeczny. Przemodelowania całkowitego stosunków społecznych i odejście od tego, co z pokolenia na pokolenie w naszej polskiej tradycji zbudowanej na fundamencie chrześcijaństwa było przekazywane. Zresztą to była tradycja nie tylko polska, ale również i całej Europy kiedyś. Bez względu na to, czy to była wschodnia, czy zachodnia, no bo wschodnie chrześcijaństwo również w pryncypiach do tych paradygmatów się odwoływało.
Mnie dziwią, panie senatorze, te głosy zabierane przez środowiska lewicowe, przez środowiska feministyczne, ale zaczynają nas bardzo mocno dziwić te głosy wypowiadane przez tych, którzy mówią, że są katolikami, ale...
No, tu mamy klasyczny przykład, nawet jeżeli telewidzowie bacznie śledzili debatę, no to sam przewodniczący na wstępie podkreślił, że jest katolikiem, a później skrytykował księży biskupów, bo powiedział, że to niektórzy widzą, ideologicznie odczytują konwencję, która bynajmniej nie jest ideologiczna. A więc taka, powiedziałbym, swoista dialektyka, iście post czy nawet neomarksistowska. I tak samo wypowiedzi pana ministra, przedstawiciela rządu, który mówił, że cel uświęca środki. No ja pamiętam, jako już człowiek mający swoje lata z okresu PRL, też mówiono w czasach PRL-u, że cel uświęca środki i cała rewolucja przecież październikowa też na tym dokładnie polegała. Trzeba wymordować ludzi niesłusznych po to, żeby w przyszłości sprawiedliwość i pokój zapanowało. Więc mamy tutaj do czynienia zupełnie z antychrześcijańską i antyhumanistycznym działaniem właśnie i zasadą cel uświęca środki. To jest bardzo groźna zasada, bo w imię tej zasady mordowano miliony ludzi w XX wieku. Właśnie, że cel uświęca środki. I dlatego Jan Paweł II bardzo słusznie mówił w encyklice Centesimus Annus, że demokracja bez wartości łatwo zamienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Teraz może on nie jest taki jawny jak w czasach komunistycznych, ale jest właśnie zakamuflowany i tym bardziej niebezpieczny.
Dziękuję za rozmowę. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy z panem senatorem Janem Marią Jackowskim, senatorem Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj także odbędzie się posiedzenie Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, także w temacie tak zwanej konwencji przemocowej o głosowaniu, które za chwilę odbędzie się podczas trwającego posiedzenia Senackiej Komisji Rodziny i Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych. Poinformujemy Państwa oczywiście w serwisach informacyjnych Radia Maryja i Telewizji Trwam. Kończymy transmisję z gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie trwało posiedzenie Senackiej Komisji Rodziny. Dziękuję serdecznie widzom Telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.